Witam Państwa, Lech Pilarski. Porozmawiamy o historii związanej z syłkami na Syberię. To wieki, kiedy tam mnóstwo Polaków trafiało, czy za sprawą wyroków, czy czasami dobrowolnie, bo przecież pod koniec XIX wieku była prowadzona cała polityka kolonizacyjna, która miała gospodarczo pobudzić Syberię do życia, no i zwiększyć bogactwo Imperium Rosyjskiego. Takie czasy również były. Naszym gościem jest profesor Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, zanim dojdziemy do spraw związanych z syłkami, to prosiłbym o wspomnienie o Komisji Syberyjskiej w Polskiej Akademii Nauk. Okazuje się, że taka funkcjonuje. Kiedy ją powołano? Czym ta Komisja Syberyjska się zajmuje?
Dzień dobry Państwu. Taka komisja powstała jeszcze w latach 70. XX wieku. Jest to niewątpliwie zasługa pana profesora Zbigniewa Wójcika i profesora Ruziewicza. Profesor Wójcik to bardzo ciekawa postać, bo jest geologiem i historykiem. Jako geolog mógł w latach 70. prowadzić badania na terenie Związku Radzieckiego, badania na temat wkładu naszych przyrodników w rozwój cywilizacyjny, tak to nazwijmy. To jego prace o Czerskim, Czekanowskim i innych, to są powszechnie znane, wznawiane i tak dalej, i tak dalej. I profesor Ruziewicz, który też pisywał o kontaktach przyrodników polskich i radzieckich.
Czyli mogliśmy się zajmować Syberią, ale w tym jednym kontekście.
W tym jednym kontekście.
I żadna katorga, żadne syłki. Nie,
katorgi nie było.
No tak.
Katorgi nie było, syłki też nie było.
Za to byli wspaniali badacze, którzy
byli wspaniali
odkrywali
badacze,
Syberię.
Którzy w ramach przyszłej współpracy polsko-radzieckiej już te badania prowadzili.
Ale furtka się otworzyła, można było jeździć, można było zaglądać do archiwów.
No nie tak. Ja miałem tę przyjemność, tutaj zdradzę swój wiek, w 1985 roku być w archiwum, gdzie byłem protegowany na wszystkie strony. No ale ja wtedy nie miałem dostępu do inwentarza. Nie pytano, jaki temat mnie interesuje.
Czyli musiał pan wysłać pytania, a oni panu znajdowali odpowiedzi.
Jeszcze nie. To musiałem napisać, jakie języki znam. No bo jak napisałem, że francuski, to materiału w języku francuskim nie dostałem. No więc udawałem Greka, prawda? Pisałem polski i rosyjski, no i na tym się kończył. O niemiecki
czyli
można było.
Czyli była selektywna.
Była selektywna.
I
profesor Wójcik też takie materiały otrzymywał. No, aczkolwiek jest to osoba bardzo sprytna, więc jakoś tam sobie dawał radę. Ktoś kiedyś, w XIX wieku tak to już mówiono, że w Rosji gdyby nie było łapówki, to by się nic nie załatwiło. I dobrze, że ta łapówka jest. I wie pan, każdy z nas, który tam jeździł, no tym się posługiwał. Nie będę pociągany teraz do żadnej odpowiedzialności, bo to się przedawniło. Więc badano tę sekwencję, tę tematykę.
Bo była możliwość.
Bo była możliwość. Po 1991 roku mogliśmy nagle badać dzieje polskiej syłki, poczynając od konfederatów, czy jeszcze wcześniejszych. Zwłaszcza, że przed wojną na ten temat prace były, więc można było tylko je kontynuować. Więc rozpoczyna się okres badań dziejów polskiej syłki, głównie w wieku XIX, no ale również i mamy badania ten okres sowiecki, prawda?
Pierwszego Sowieta, jak to mówią.
Tak, tak. Ale ja ze względu, że nie jest bliska ta syłka XVIII-XIX-wieczna, to na tym się skupię. Więc po pierwsze mieliśmy znakomitych badaczy, grupę badaczy tutaj w Polsce z profesor Wiktorią Śliwowską, z profesor Elżbietą Kaczyńską. Na czele to, co pani profesor Wiktoria Śliwowska zrobiła, jest no, nieocenione. To jest klasyka. No, jednocześnie miała tą ogromną umiejętność, że potrafiła wciągnąć i wiedziała, że kogo wciąga, to on zrobi. Więc zaczęliśmy też tam jeździć. Nie było to łatwe. W latach 90. nie była łatwa praca w archiwach. Może już otrzymywaliśmy inwentarze i tak dalej, i tak dalej. Ale sprawy aprowizacyjne były niezwykle ciężkie. I wtedy powstało wiele prac na temat polskiej zsyłki i okresu filomatów, filaretów, powstania listopadowego, doby międzypowstaniowej, powstania styczniowego. W tym czasie udało się zgromadzić informacje o około 40 tysiącach zesłanych za udział w powstaniu styczniowym w głąb imperium, bo oprócz Syberii, no to część ludzi znalazła się przed Uralem. W tej chwili w Instytucie Historii PAN mamy projekt, pan profesor Mariusz Kulik jest jego kierownikiem, ja w tym zespole też uczestniczę i tę kartotekę wprowadzamy jako bazę internetową i może za parę lat będzie ją można oglądać.
Czyli będziemy mieli indeks owych 40 tysięcy osób.
Biogramy.
Biogramy nawet.
Biogramy. Będą to skrócone biogramy. Zaczęła to pani profesor Wiktoria Śliwowska. A my tylko to dzieło kończymy. Także te badania no, szły całym rozpędem i na Komisji Syberyjskiej to wszystko było dyskutowane, w jakiś sposób było kierowane. Na Komisji Syberyjskiej, z inicjatywy Komisji Syberyjskiej.
Trzeba było powołać taką wyspecjalizowaną instytucję.
Trzeba było. To było konieczne.
Tak ważny to element polskich dziejów.
Tak. Trzeba było taką komisję powołać i tam każda praca, projekt pracy doktorskiej, habilitacyjnej czy innej był przedstawiany, tam był akceptowany, no i ostatecznie wykonany. Z inicjatywy tej komisji odbywały się bardzo ciekawe sesje naukowe. Szczególnie pamiętam sesje, które odbywały się w Pułtusku. Przyjeżdżali historycy rosyjscy, niektórzy historycy rosyjscy zabiegali wręcz, by projekt swojej pracy przedstawić na Komisji Syberyjskiej i żeby uzyskać akceptację komisji. To naprawdę wielu, wielu historyków rosyjskich w tym uczestniczyło.
Czyli był taki moment, że można było skorzystać z tych rosyjskich archiwów. Teraz one się z siłą rzeczy zamknęły, ale jest sporo materiału do przeglądnięcia, opisania, przejrzenia, syntezowania, analizowania.
Tak, jest. Ja myślę tak, że jeżeli te biogramy, jak powiedziałem, to one nie będą stricte biogramami takimi, jak jest w polskim słowniku biograficznym, bo luki, my to odtwarzamy na podstawie akt śledczych. Akta śledcze są bardzo ciekawe, bardzo dobrym źródłem, ale są ogromne luki.
Będzie szkielecik, będzie można później te biogramy uzupełniać.
Będzie można uzupełniać. Ba! Wiele osób to zainteresuje. Jeżeli wejdziemy na stronę, są takie strony o powstaniu styczniowym, wiele osób szuka, że tak powiem, swoich przodków, którzy znaleźli się na stronie. Oni będą mogli to uzupełniać. W prywatnych rękach znajduje się jeszcze bardzo dużo materiałów. Sam jestem tym zaskoczony. Apeluję do tych, którzy mają w prywatnych rękach materiały syberyjskie, żeby oddali do muzeum czy do archiwum, bo one tam się nie zmarnują. A w którymś momencie, jeżeli będą przechowywane w domu, ktoś powie, że to już jest nieważne. To się babcia czy dziadek...
Prehistoria,
prawda?
Dinozaury.
Dinozaury, prawda? Gdzie tam? To jest ogromny błąd przechowywanie rzeczy w domu. Więc te badania mogą się rozwinąć.
Kiedy te biogramy będą dostępne?
Zaczęliśmy to wprowadzać. Wprowadzić 40 tysięcy nazwisk nie jest to łatwe. Grupa, mimo sytuacji politycznej jaka jest, mamy w zespole historyka rosyjskiego, ale to są historycy rosyjscy o korzeniach polskich, zresztą świetni historycy. Współpracuję z nimi od wielu lat i chciałbym współpracować do końca życia.
Czyli czekamy na owe biogramy. Będziemy mieli ów szkielet, kręgosłup, który będziemy mogli uzupełniać indywidualnymi danymi, które są w naszym ręku albo w ręku naszych rodzin. Trzeba, żeby tylko był dostęp w internecie. I wtedy będzie można to znakomicie uzupełnić.
Tak.